dzielenie, mnożenie. 16 czerwca 2009 000. Jeden z ważniejszych wątków debaty o rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce to perspektywa nałożenia w tym roku przez prezes UKE na telekomunikację polską obowiązku funkcjonalnej separacji zasobów organizacyjnych operatora zajmujących się świadczeniem usług hurtowych i detalicznych. W sierpniu 2008 rok Urząd Komunikacji Elektronicznej zamówił opracowanie analizy podziału telekomunikacji polskiej. Raport sporządziło konsorcjum utworzone przez KPMG Advisory Services, Kancelarię Prawną Grynhoff Woźny-Maliński i Instytut Łączności. Został on opublikowany na stronach UKE pod koniec listopada. Jako preludium do wszczęcia 15 grudnia przez Annę Streżyńską, prezes UKE postępowania w sprawie nałożenia na TP obowiązku funkcjonalnej separacji na niektórych rynkach właściwych. S. 154-1957 rewolucyjne przyspieszenie zmian. Prezes UKE uznała, że nakładanie zwykłych obowiązków regulacyjnych w ramach upoważnień ustawowych nie zmieni skutecznie rynku w tempie, który rokuje oczekiwany przez użytkowników rozwój konkurencji. Można najprawdopodobniej wskazać wiele przyczyn, dlaczego stan dostępności usług telekomunikacyjnych w Polsce odbiega istotnie od średniej europejskiej. Bariery rynkowe w zachowaniach TP wobec innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niewątpliwie są jedną z najważniejszych z nich. Defensywna strategia TP to wykorzystywanie wszelkich dopuszczalnych prawem środków, aby odwlekać pełne uprawomocnienie się decyzji regulacyjnych prezesa UKE, co przy wydolności polskiego systemu sądowniczego oznacza długie miesiące zwłoki. Regulator, usiłując skłonić operatora do prawidłowego wykonania decyzji regulacyjnych, jest uwikłany w dziesiątki procesów sądowych. Inercja to podstawowa broń w długotrwałej wojnie pozycyjnej o utrzymanie nieokreślonego status quo, tak zwany zasiedziałego operatora. Niezbyt wielkie siły regulatora są związane wieloma procesami i utrwalonym już na stałe zwyczajem przygotowywania wielostronicowych, dogłębnych uzasadnień do decyzji regulacyjnych, mających dowodzić spraw często oczywistych, na przykład, że pozycja TP na poszczególnych rynkach jest znacząca. Regulator, uzasadniając konieczność poszukiwania nowych sposobów na zwiększenie swojej skuteczności, przypomina, że w ciągu 3 lat nałożył na TP 26 razy kary finansowe. Wojenna retoryka jest niestety wciąż obecna w wypowiedziach i zachowaniach stron, co z pewnością nie ułatwia porozumienia. Nie wszystkie bariery wynikają z polityki TP jako dominującej organizacji gospodarczej na rynku telekomunikacyjnym, w tym prób obchodzenia niewygodnych obowiązków regulacyjnych. Wiele to mniej formalne, często niekoniecznie odgórnie sterowane, obstrukcyjne zachowania pracowników średniego szczebla, odpowiadających za kontakty z innymi przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, KIGEIT. Izba gospodarcza skupiająca koalicję operatorów walczących z TP o miejsce na lokalnych rynkach dostępowych przesłała w grudniu 2008 rok do UKE raport zatytułowany Bariery rozwoju konkurencji na rynku telekomunikacyjnym w Polsce. Praktyki dyskryminacji przedsiębiorców telekomunikacyjnych przez TPSA. Wykonawcą raportu był Auditel. W raporcie wskazano wiele problemów z negocjowaniem szczegółów umów i aneksów, drobnych niedogodności, które w sumie składają się na niekiedy trudne do pokonania przeszkody w prowadzeniu działalności telekomunikacyjnej przez alternatywnych operatorów. Z drugiej strony, trudno nie zauważyć, że o ile konkurenci TP, mniejsi operatorzy stacjonarni, potrafią prawie jednym głosem wytykać wszelkie prawdziwe lub domniemane winy TP, to znacznie trudniej im wykorzystać koalicję do podejmowania skutecznych i konstruktywnych działań wobec TP. Wyraźnie nie wszyscy zdają sobie sprawę, że radykalne osłabienie TP byłoby makroekonomicznie mieczem obosiecznym. Ocena wartości rynku polskiego przez analityków opiera się przecież o wartość spółki publicznej TP i to się szybko nie zmieni. Niestety dla potencjalnych inwestorów finansowych, którzy mogliby się z nowym kapitałem przyczynić do przyspieszenia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w Polsce, tak zwany operatorzy alternatywni na razie nie są rzeczową alternatywą inwestycyjną wobec TP. S. 154-1958 / oporu. Koncepcja podziału funkcjonalnego TP na część hurtową i detaliczną jest niewątpliwie radykalna, ale wpisuje się w logikę dotąd wdrażanego systemu regulacyjnego, w którym chodzi o wydzielenie tych składników kosztowych u operatora, które służą świadczeniu konkretnych rodzajów usług i utrudnienie mu w ten sposób wykorzystywania przewagi na różnych rynkach. Regulator stara się utrudnić podmiotowi o znaczącej pozycji rynkowej stosowanie praktyk dyskryminujących konkurentów, ale wykorzystane dotąd środki prawne nie pobudzają wystarczająco ani konkurencji, ani tym bardziej inwestycji. Anna Streżyńska uznała, że trzeba podjąć bardziej spektakularne działania, wydzielając funkcjonalnie z TP jednostkę organizacyjną, która świadczyłaby usługi hurtowe dla innych operatorów. W takich warunkach można by liczyć nie tylko na skuteczniejszy nadzór regulacyjny, ale przede wszystkim przełamanie różnego rodzaju barier przed równym traktowaniem wszystkich usługobiorców hurtowych, jakie istnieją wewnątrz samej organizacji, która świadczy analogiczne usługi detaliczne, co konkurenci, którym udostępnia swoje zasoby hurtowe. Działanie tej jednostki organizacyjnej byłoby poddane specjalnemu, niezależnemu nadzorowi. Myślenie o rozdzielaniu funkcjonalnym, a może i strukturalnym różnych specjalności usług hurtowych związanych z infrastrukturą od usług detalicznych, którym obecnie bliżej technicznie i użytkowo do aplikacji i treści w sieciach, jest zgodne z prawdopodobną ewolucją rynku. W warunkach ogólnej, światowej recesji, ograniczeniu środków inwestycyjnych operatorzy infrastrukturalni przyjmują przeważnie konserwatywne strategie przetrwania, skupiając się na tym, co potrafią robić najlepiej. Zmiany w strukturze rynku są nadal prawdopodobne, ale trudno obecnie zakładać odważne, czyli ryzykowne eksperymenty. Jednak co innego rozważać strategię biznesową, co innego być do tego zmuszanym decyzją regulatora. Przedstawiciele TP potraktowali to w pierwszych wypowiedziach jako kolejny element wymiany ognia z regulatorem, ale koncepcja podziału funkcjonalnego nie jest pionierskim pomysłem prezesa UKE, bo jest już testowana na kilku rynkach. Najbardziej zaawansowanym jest doświadczenie z brytyjskim BT. Również w projekcie reformy unijnego pakietu regulacyjnego dla sektora znajdzie się takie nowe narzędzie regulacyjne. W związku z tym TP, tym razem postępując bardzo racjonalnie, zaproponowało alternatywne rozwiązanie nazwane kartą równoważności, starając się dowieść, że zbyt restrykcyjne warunki podziału byłyby zbyt kosztowne wobec zakładanych rezultatów. Rzeczowość tej otwartej propozycji trochę osłabia zakres informacji, które TP byłaby gotowa użyć, ale traktuje je jako poufne. S. 154-1959 Karta Równoważności. Prezes UKE założył, że debata na temat rozdzielenia działalności TP na rynkach hurtowych i detalicznych potrwa prawie cały rok. Regulator i TP odbyli szereg spotkań roboczych. W kwietniu UKE opublikowało listę pomocniczych pytań na temat Karty Równoważności, a 15 czerwca odbyła się publiczna debata na ten temat. TP zastosowała przy tej okazji zabawną strategię, skłaniając powiązane spółki do nadesłania niezależnych opinii, co stwarza na liście optyczną przewagę zwolenników karty. W komentarzach zwolenników pełnego podziału funkcjonalnego według scenariusza UKE dominuje brak wiary w realizację celów regulacyjnych. Jeżeli by przyjąć koncepcję TP, z drugiej jednak strony, niektóre przytaczane przez Kigate wątpliwości mogą się stosować i przy podziale funkcjonalnym. Propozycja karty równoważności pozostawia jeszcze sporo miejsca na negocjacje, chociaż przeglądając nadesłane komentarze, można odnieść wrażenie, że nieprzekonanych trudno będzie przekonać. Jeden z nielicznych niezależnych komentarzy Cary Water Consulting, specjalizującej się w zarządzaniu projektowym, zwraca jednak uwagę, że jeżeli potraktować zmianę w TP jak projekt biznesowy, jakim jest dla firmy, a nie regulacyjny, jakim widzi go regulator i konkurencja, to analiza scenariuszy pokazuje, że ryzyko utknięcia scenariusza w wersji UKE jest wysokie. Jak zauważa pragmatycznie Cary Water Consulting, z biznesowego punktu widzenia, niezależnie od oceny wiarygodności praktycznych wyliczeń i kosztów poszczególnych działań, wyższe ryzyka oznaczają konieczność większych nakładów, aby ich uniknąć. Trudno takiego stanowiska nie brać pod uwagę. Niezależnie od wyboru scenariusza, który skonkretyzuje się najprawdopodobniej w drugiej połowie roku, musi być jednoznacznie pewne, że nie da się wprowadzić tak istotnego w skutkach programu transformacyjnego w żadnej firmie nie tylko bez ścisłej współpracy z jej zarządem, ale też bez zmobilizowania i przekonania ludzi zaangażowanych w realizację projektu, że zmiana służy ich dobru. W tym kontekście nałożenie obowiązku regulacyjnego, który ma polegać na zmianie organizacji zarządzania usługami i infrastrukturą operatora, to najpoważniejsze z dotychczasowych wyzwań polskiego regulatora.